środku dnia.
Łukasz Kurzawski, audycję zrealizuje Wojciech Chmielewski przed mikrofonem. 45 lat temu powstała Solidarność. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy powstał po fali strajków, które przetoczyły się przez kraj latem 80 roku. Zakończyły je porozumienia zawarte przez strajkujących i władze PRL-u. 31 sierpnia podpisano najważniejsze, historyczne, porozumienia gdańskie. Solidarność była pierwszą legalną organizacją niezależną od komunistów po II wojnie światowej. W Wielkopolsce struktury związku zaczęły tworzyć się niemal natychmiast po zakończeniu strajków na Wybrzeżu. Pierwszym przewodniczącym Solidarności w Poznaniu został robotnik z fabryki maszyn żniwnych, nieżyjący już Zdzisław Rozwalak. W tych dniach od 45. rocznicy powstanie Solidarności przypomną związkowcy. Już dziś zapalono znicze, złożono kwiaty i modlono się w Lesznie. Zanim rozpoczniemy naszą dyskusję, to proszę Państwa, kilka takich informacji. Jutro o 15 z Łęków Dębińskich wystartuje radosna 17. Parada Motocyklowa Solidarności. Twórcy związku, obecni związkowcy i sympatycy spotkają się później na pikniku w Strzeszynku. W niedzielę 31 sierpnia uroczystości msza święta w Kościele Dominikanów oraz apel przy pomniku Czerwca 56. Przewodniczący z Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lęgę zachęca do wspólnego, radosnego świętowania bez względu na poglądy polityczne.
Ja chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo myślę, że w tych czasach warto o tym powiedzieć. Bardzo mocno dbamy na poziomie Zarządu Regionu Wielkopolskiej Solidarności, mówię również tutaj o sobie, żeby te uroczystości miały taki aspekt wspólnotowy. Bo tak zdarzyło się wówczas 45 lat temu, ludzie wspólnie razem współtworzyli Solidarność, prawie 10 milionów. I tutaj chodzi o to, żeby te wszelkiego rodzaju bieżące rozgrywki polityczne, te kłótnie, które funkcjonują, te waśnie, które się tam pojawiają w różny sposób, żeby przynajmniej 31 sierpnia odłożyć do kieszeni i w tym dniu świętować, co tu dużo mówić, święto państwowe, święto wolności i solidarności razem. I tak to robimy już wielu lat, więc zapraszamy naszych partnerów, a więc Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Miasto Poznań i inne jednostki samorządu i do tego Starostwo Powiatowe i razem wspólnie składamy też wieniec i razem wspólnie też te uroczystości obchodzimy. Ale jest jeszcze jedna rzecz, panie rektorze i proszę państwa, która jest niezwykle ważna, to jest akcja Wywieś Flagę. Zachęcamy wszystkich, również oczywiście jednostki samorządu terytorialnego do wywieszenia flagi Solidarności, którą można oczywiście zdobyć u nas w regionie Wielkopolskiej Solidarności na Metalowej 7 w Poznaniu i wywiesić 31 sierpnia. Zachęcam do tego.
No i teraz jeszcze, proszę Państwa, trochę takiego podłoża historycznego, co tak naprawdę wydarzyło się prawie pół wieku temu. Strajki gorącego lata 1980 roku i powstanie oficjalnego niezależnego związku zawodowego to były wydarzenia o historycznym znaczeniu dla Polski, Europy, ale też i świata, tłumaczy historyk Jarosław Burchardt.
Było to wydarzenie nie tylko dla nas bardzo ważne, ale także dla Europejczyków, powiedziałbym dla całego świata, bo powstaje wtedy coś, co było niezależne, a słowo niezależne na tym obszarze między Łabą a Pacyfikiem nie istniało, nie było słowa niezależne, samorządne, a jeżeli jeszcze nazwiemy to coś, czyli ten związek zawodowy Solidarność, czyli solidarity po angielsku oznacza wspólnotę i to coś, co powstaje nad Wisłą, było bardzo ważne dla ówczesnych mieszkańców Europy, którzy bali się czegoś, co nazywamy nowym konfliktem nuklearnym. Żartowano powszechnie, że znicz w Moskwie może zostać zapalony rakietą Pershing. W atmosferze obaw o to, co nastąpi dnia następnego, wszyscy ci, którzy zauważyli, że w Polsce dzieje się coś nowego, coś, o czym nikt nie miał pojęcia, czyli powstaje związek zawodowy niezależny od władz partyjnych, oczy Europy były skierowane na Polskę. Bo nad Wisłą, a niekoniecznie w Warszawie, a na Wybrzeżu powstają organizacje związkowe, powstają strajki, które doprowadzą do tego, że wszyscy się zunifikują. Nie będzie wielu miejsc w Polsce strajkujących pod jakąś dziwną nazwą, pod wieloma nazwami, ale powstanie coś, co nazwano Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. Coś, co sprawi, że robotnicy w kraju nad Wisłą zostaną objęci wspólnotą.
Cały wolny świat z uwagą i podziwem patrzył wtedy na Polaków. Tak było 45 lat temu.
Le miracle de Vistule, czyli cud nad Wisłą, Polski 1980 był to cud polityczny. Prasa francuska rozpisywała się o Polsce, a francuscy związkowcy mówili tylko o tym, jak działa powstający związek zawodowy Solidarność. Tej nazwy nie potrafili wymówić. A Lech Wałęsa był Lechem Walezą. Solidarność była Solidarity, bo nie potrafili wypowiedzieć słowa Solidarność. I dlatego mówimy, że to wydarzenie było tak ważne nie tylko dla nas tu w Polsce, którzy byliśmy praktycznie odcięci od Europy Zachodniej. Media, które podawały nam komunikaty o przerwach w pracy, a nie o strajkach. A żeby dowiedzieć się czegoś, co się dzieje w Gdańsku, włączaliśmy Wolną Europę, bądź Głos Ameryki, bądź BBC w Londynie. Dlatego też te wydarzenia były tak ważne.
Strajk w Stoczni Gdańskiej z bliska obserwował Poznaniak, wówczas opozycjonista i student, dziś znany dokumentalista Jacek Kubiak. Jak mówi, zapamiętał spokój i opanowanie strajkujących robotników.
Dla mnie było to wydarzenie oczywiście nieoczekiwanym sukcesem, ale przedtem byłem w stoczni dwa razy. Jeszcze przed końcem strajku. Pamiętam, dla mnie najważniejsze przeżycie to jest ten spokój. Jak tam się dostałem na tę stocznię, odebrali mnie z bramy i wieźli mnie wózkiem akumulatorowym tam do tej hali BHP, to mnie uderzyła spokój i pewność siebie stoczniowców. Wchodzę do tej hali BHP, holu przedtem, i tam spokojnie idą przez megafon komunikaty o tym, kto jeszcze się dołączył, że tutaj doszły pieniądze, tutaj jest rezolucja takiej załogi z Gdańska czy spoza Gdańska i tak dalej. Więc ten spokój, to poczucie siły, jakie było w stoczniowcach, to było dla mnie największe wrażenie. Wspólnotowość istniała, bo jednak była szansa na odklejanie społeczeństwa, na organizowanie się społeczeństwa w sposób autonomiczny, niezależny od systemu politycznego, który w Polsce był, od władzy komunistycznej. To była ta wspólnotowość, że możemy się organizować. 10 milionów członków, to wszystko oczywiście znamionowało wspólnotowość. I także to, że nawet poza Solidarnością pojawiały się ruchy, które chciały się do tego przyłączyć. No myślę o tak zwanym ruchu struktur poziomych w PZPR-ze. Oni chcieli też w tym uczestniczyć, chcieli zmieniać swoje bezpośrednie otoczenie.
No i pytanie, czy z tamtej Solidarności coś jeszcze pozostało, czy brakuje nam po prostu wspólnego wroga, który wtedy był i który jednoczył Polaków? No może będziemy podzieleni trochę tak jak Amerykanie, po prostu na dwie partie polityczne i przekazy, które one kierują do elektoratów. Może trochę użyję tego słowa wyznawcy bardziej niż elektorat. Profesor Przemysław Rotengruber z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
O definitywnej przegranej oczywiście nie ma mowy z wielu względów. Po pierwsze, sama Solidarność była dla nas rodzajem cudu. Dlaczego nie mamy oczekiwać cudu kolejnego? Po drugie, wtedy mieliśmy wroga przed sobą. Teraz ten wróg również się wyłania. Nie jestem pewien, czy to dokładnie ten sam wróg, ponieważ raczej mamy do czynienia w chwili obecnej z niebezpieczeństwem powrotu do zimnej wojny, ale nawet gdyby to miała być tylko zimna wojna, to jest powód, by się integrować. W jaki sposób? No niestety na zasadzie cudu, ponieważ jako społeczeństwo jesteśmy podzieleni i unikałbym porównań ze społeczeństwem amerykańskim, które owszem jest podzielone, rzec by można od zawsze, ale jest podzielone merytorycznie na demokratów i republikanów. W naszym przypadku są to raczej podziały historyczno-emocjonalne. I zresztą mówiąc o historii, mam na myśli II Rzeczpospolitą, gdzie, no cóż, mieliśmy zwolenników marszałka Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, mieszkającego przecież pod Poznaniem. Jaki sens był tych podziałów? No pewnie taki jak tych obecnych, z którymi dzisiaj się borykamy jako społeczeństwo i jako naród, niestety. Najbardziej obawiałbym się w odniesieniu do tych podziałów dwugłosu, i to dwugłosu nie tylko politycznego, lecz przede wszystkim dwugłosu prawnego, z jakim mamy do czynienia od kilku lat, dlatego że no to jest taki pierwszy symptom, pierwsza informacja, czy właściwie pierwsze ostrzeżenie mówiące o tym, że być może rozpada się państwo, że ono pęka w szwach, skoro nie wiadomo, gdzie jest organ decyzyjny. A zatem tym bardziej w rocznicę września oczekiwałbym cudu, o którym wspomniałem, mianowicie oczekiwałbym tego, że wydarzy się coś nieoczekiwanego, co sprawi, że jako naród przejrzymy na oczy, zdystansujemy się do całej klasy politycznej. I cóż, znów staniemy się solidarni.
Czy po pół wieku 2 sierpień będzie możliwy? Czy ideały Solidarności państwa zdaniem są jeszcze gdzieś tam w naszych myślach, kiedy patrzymy na polityków, którzy na siebie mówią różne rzeczy? 61 865 4, 65 4. Dzisiaj zapraszam do takiej dyskusji, może trochę filozoficznej, trochę refleksyjnej. Wiem, nie będzie łatwo. Wiem, na imieninach ludzie potrafią się strasznie pokłócić. Czasami siekiera wisi w powietrzu, jak to się mówi. Czy jesteśmy w stanie trochę ponad tymi podziałami tak stanąć, spróbować zacząć siebie słuchać? Czy też słowo solidarność już zamykamy w gablocie? Sztandar ten z czerwonym napisem ładnie umieszczamy w muzeum i wspominamy tylko piękną historię, jak to w 80 roku Polacy się cudownie zjednoczyli i razem potrafili coś zrobić. 618-654-654, gdyby państwo mieli ochotę. A my jeszcze posłuchamy Jacka Kubiaka, zanim odbiorę pierwszy telefon. Współcześnie brakuje ducha tak zwanej pierwszej solidarności, świadomości różnic i wspólnej odpowiedzialności.
Musimy mieć bardzo wcześnie świadomość w pierwszej solidarności, że nie wszyscy myślimy dokładnie tak samo, że mamy często różne akcenty, nie wiem, światopoglądowo-ideowe, że mamy różne priorytety, różne właśnie też doświadczenia, różne drogi dochodzenia, to też determinowało do solidarności. Ale w pierwszej solidarności dominowało jednak poczucie wspólnej odpowiedzialności za całość. I tego, jeżeli mam teraz przenieść tamtą rzeczywistość na dzisiejszą, to tego poczucia dzisiaj brakuje. Nie ma wspólnoty odpowiedzialności z wyjątkiem pewnych kwestii, jak na przykład do niedawna, to na przykład sprawy Ukrainy była, czy był taka partia, czy taka partia była zgodność. To pęka i to jest niepokojące.
Jacek Kubiak, był opozycjonista, 61 865 4, 65 4, co zostało z ideałów Solidarności. Witam serdecznie pierwszego słuchacza, pan Mikołaj, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja uważam, że patrząc na dzisiejszą klasę polityczną, co się dzieje, jaki jest podział, te ideały Solidarności gdzieś tam pomału odkładamy do gabloty, albo je zakopujemy, jak zwał, tak zwał.
Może już są dawno w tej gablocie, panie Mikołaju?
No, może tak, może gdzieś tam niektórzy jeszcze, niektóre te ideały jeszcze gdzieś tam się tlą, natomiast uważam, że nas jako gdzieś tam społeczeństwo w obecnej chwili potrafi tylko zjednoczyć jakaś niewyobrażalna tragedia, tak? Czy to wojna, czy to będzie wojna, wtedy myślę, że niezależnie od poglądów politycznych, swojego światopoglądu, pewnie staniemy razem. Natomiast w tej chwili jest raz, że gdzieś tam to zakopujemy poprzez zapomnienie, bo wtedy był, tak jak pan redaktor wcześniej wspomniał, był wspólny wróg, był wspólny cel przede wszystkim, bo każdy chciał żyć na tym zachodzie, umownym zachodzie, i to był ten nasz główny.
Panie Mikołaju, a może my trochę przesadzamy, bo w Solidarności było 10 milionów Polaków. Jak na 40-milionowy naród, no, odejmując może tych, którzy są nieletni, powiedzmy 30 milionów obywateli dorosłych, no to nie było większość chyba obywateli, nie? Tak możemy powiedzieć w tej Solidarności.
Znaczy, ja nie mówię, raczej nie twierdzę, że było 10 milionów Polaków. Ja uważam, że było ich
więcej. Nie, w Solidarności było około 10 milionów.
Ja wiem, tylko nie każdy miał odwagę się zapisać do Solidarności. I powiedzmy działać, bo rodzina, bo dzieci, bo praca, bo później wiadomo z jakimi szykanami członkowie Solidarności, cały ruch opozycyjny w Polsce się spotkał.
No tak, był stan wojenny.
no był stan wojenny, były represje, były więzienia, było wypychanie, powiedzmy, tych ludzi na totalny margines, było wyrzucanie z pracy bez możliwości powrotu do innej. Tak więc uważam, że 10 milionów to było powiedzmy na listach, natomiast ja osobiście uważam, że jakby ludzi popierających Solidarność było dużo więcej. Mhm. Tylko mówię, nie każdy miał odwagę i
no tak, wtedy, panie Mikołaju.
Wtedy mieliśmy jeden wspólny cel, natomiast w obecnych czasach, gdzie no co by nie mówić, żyjemy sobie w miarę wygodnie, w miarę bezpiecznie.
No za przynależność partyjną nikt nie ponosi konsekwencji. Zresztą Polacy są chyba dosyć apolityczni w tej chwili, bo nie wiem, ile legitymacji ludzie mają w domu. Zresztą, przepraszam, Solidarność nie była partią oczywiście, więc to też...
Jakby, tak, oczywiście, że nie była. Natomiast w tych takich wygodnych, mniej więcej, mówię, zasobnych czasach, człowiek o tym nie myśli i patrzy
wygoda, tylko mówi na pan.
Siebie. Tak, patrzy tylko na siebie.
Czyli może wygoda zabiła Solidarność?
Jest wszechobecna. Solidarność zabiła ten ogromny podział, który się wytworzył, a który wytworzyły niektóre, moim zdaniem, media w Polsce wedle linii partyjnej. Każdy ma swoją wersję w tej chwili odnośnie Solidarności. Tak jak przebiega powiedzmy główna partyjna linia, do niektórych, że
czyli
tak powiem...
Każda bańka ma swoją Solidarność, panie Mikołaju, rozumiem, że...
No, proszę zobaczyć, niektórzy jakby nie uznają zasług, na przykład pani Anny, świętej pamięci Anny Walentynowicz, pana Gwiazdy, drudzy znowu nie uznają, powiedzmy, zasług Lecha Wałęsy, nazywając go, powiedzmy, TW Bolkiem i donosicielem. Bo wedle wyroku sądu, okej, to miało miejsce, ale niektórzy jakby to pomijają, a niektórzy jakby wyciągają ten wyrok sądu na piedestał. Tak więc zresztą samej Solidarności przecież był na koniec podział, bo przecież przy tym zjeździe przecież Lech Wałęsa też przez niektórych był, szczególnie przez bodajże Solidarność walczącą, był bardzo krytykowany i w sumie nieuznawany jako ten przywódca.
Panie Mikołaju.
Od tego momentu. No.
Panie Mikołaju, bardzo dziękuję, bo...
Mówię, tylko tragedia nas w tej chwili może zjednoczyć.
Bardzo pani dziękuję. Może w genach mamy po prostu coś takiego, że przy jakimś takim wielkim zagrożeniu jesteśmy w stanie włączać ten napis Solidarność, żeby znowu był. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry. Witam słuchaczy, witam pana redaktora. No cóż, święto jest dla tych, którzy wtedy przejęli tę władzę, podzielili się z komunistami. To już mówimy okrągły stół i tak dalej.
Ale to było 10 lat później, wie pan.
Tak. No ale ten zryw i tak dalej, to faktycznie Polaków zjednoczył. Ale co się dalej działo? Po prostu rozgrabili kraj. Teraz tutaj taki znawca, pan Tytko, mówi, że 30% energii jest tworzonej przez węgiel z eksportu, 90% stali mamy z eksportu. Także upadek gospodarki, można powiedzieć. To oni to doprowadzili, bo to właśnie chyba im na tym zależało, bo byliśmy za dobrzy w tym.
Ale mówi pan, że gdybyśmy mieli taką gospodarkę na skraju bankructwa, to by się nam tak żyło, jak nam się żyje? Bo chyba ja nie przypominam sobie, żeby w Polsce tak było, jak teraz, że sobie kupujemy, co chcemy tak naprawdę, wie pan to.
Mamy prawie wszystko, tylko że już się ludziom coraz gorzej żyje. Żyjemy u krachu. Niebawem przyjdzie, zobaczymy.
Czyli pan pesymistycznie patrzy. Pozdrawiam serdecznie. Witam pana Stanisława, Radio Poznań. Dzień dobry.
No dzień dobry. Aż mi się łezka wokół kręci. Tak sobie pomyślę, że nawet 40 lat nie miałem wtedy. Coś niesamowitego.
Oj tak, tak. Niektórzy byli młodzi.
Ja muszę powiedzieć, że ten okres to była niesamowita nadzieja, niesamowity entuzjazm, że wreszcie to jarzmo komunizmu można zrzucić, że to w ogóle jest możliwe. No to było coś niesamowitego. Tego się nie da opisać. No nie da się tego opisać, no. No niestety, zmarnowaliśmy to. No, mieliśmy ogromną szansę wyjść na prostą, ogromną szansę, że tak powiem, no, rozpocząć wszystko od nowa. No ale zabrakło determinacji. No, gdyby się odbyła dekomunizacja, tak jak w innych krajach, odsunięcie tych wszystkich decydentów, którzy nas jarzmili, nas, że tak powiem, poniżali przez wiele, wiele, wiele lat, prawdopodobnie by to poszło zupełnie innym torem. Nie? Niestety ci, którzy do tego doprowadzili, no zostali na swoich stanowiskach. No wystarczy zastanowić się, kto został prezydentem. No, 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 no podziały te wszystkie, ten okrągły stół, nieokrągły stół. No, no cały przemysł, no mieliśmy ogromny przemysł. No to wszystko poszło albo w ręce prywatne, albo zostało sprzedane, albo i tak dalej. Ale okres, ten lata 80. to wszystko, no ja nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie sobie wyobrazić, jak wtedy się żyło. No, półeczki były puste, w sklepach puściutko. Do sklepu mięsnego szło się o godzinie 24 w kolejkę, zrobić sobie kolejkę, żeby można było no, coś tam dostać. I to nie jakieś ekskluzywne wyroby, tylko no mówię.
No, parówki to jeszcze, to, jak się złapało, to już było dobrze, nie?
No, trzeba, w kolejkach powstawały takie więzi, takie znajomości, no bo jak się stało ileś tam godzin do otwarcia sklepu, no to się o czymś się rozmawiało. W związku z tym no, niesamowita więź społeczna ludzi, którzy nigdy wcześniej się nie spotkali. No, no tego się nie da powtórzyć. To po prostu trzeba przeżyć, były wspaniałe czas. Ja muszę powiedzieć, że to...
Ale panie Stanisławie, przepraszam, ale chyba pan nie tęskni za tymi kolejkami. Mimo wszystko, bo...
Powiem tak.
Więzi fajnie, ale...
Gdybym wiedział, że te kolejki pomogą w tym, aby nastąpiła zgoda narodowa, abyśmy żyli normalnie w kraju cywilizowanym, to ja bym to jeszcze raz przeżył. To ja bym to jeszcze raz przeżył, jeszcze raz bym był w stanie to przeżyć, mając perspektywę, że staniemy się normalnym, cywilizowanym krajem, gdzie czarne jest czarne, białe jest białe, 2 + 2 = 4 i tak dalej, i tak dalej. No to jest marzenie, no niestety, no wszystko poszło, że tak powiem, z dymem. No i ja muszę powiedzieć, że...
Ale wszystko, panie Stanisławie, czy wszystko poszło z dymem, czy coś zostało jednak?
Z idei. Kiedyś był PZPR, partia i tak dalej. Ja bardzo często spróbowałem wydrzeć paszport i wyjechać poza granicę. W tej chwili, kiedy mam tą granicę otwartą, no nic mi nie ciągnie na ten zachód. No zupełnie... No,
zakazany owoc. Panie Stanisławie, ale co zostało z ideałów Solidarności? Jak pan dzisiaj, nie wiem, obejrzy sobie wiadomości w telewizji, nie wiem, Republika, potem sobie obejrzy wiadomości w telewizji polskiej, potem jeszcze gdzieś na jakimś innym Polsacie, TVN-ie. I po obejrzeniu tego wszystkiego, czy jest coś, co jeszcze razem mamy, jako Polacy?
Nie, ja powiem tak. Ja, który te czasy przeżyłem i który potem się włączyłem bardzo aktywnie w Komitet Obywatelski, bo przecież, jak pan wspominałem, byłem w Radzie Wykonawczej Miasta Poznania, ja to znam od podszewki. Ja potrafię odróżnić dzisiaj, powiedzmy, prawdę od fałszu i jakoś potrafię z tym żyć. Natomiast nie wyobrażam sobie pokolenia, które w ogóle w tamtych czasach się nie urodzili, którzy nie przeżyli tego i dzisiaj dostają tą mieszankę i z tego mają wybrać coś, co jest prawdą. No to jest po prostu nierealne, to jest niemożliwe, żeby ktokolwiek był w stanie sobie wyznaczyć jakąś mapę, iść w jakimś kierunku. Najczęściej to jest powtarzanie, że tak powiem, drogi ojca, matki, rodziców i tak dalej, dalej i idę w tym samym kierunku. Natomiast no, no, nic nie zostało. Z tego nie zostało nic. Nie ma żadnej więzi, wręcz przeciwnie. Jest coraz większa, że tak powiem, agresja, coraz większe, że tak powiem, napadanie jednych na drugich. No jest to tragiczne. Ja mówię, gdybym miał odrobinę odwagi, to bym się spakował, wyjechał na jakąś wyspę bezludną, może nie bezludną, ale taką, gdzie nie ma polityki i tam zakończył swój żywot, bo... Tak, kiedyś powiedziałem, w tym kraju jeden dzień przeżyć na trzeźwo jest bardzo ciężko.
Panie Stanisławie, bardzo panu dziękuję za wspomnienia, za refleksję. 61 8654 654. Czy słowo Solidarność dzisiaj jeszcze, proszę państwa, rozumiemy? Czy jeszcze ono gdzieś w ogóle w naszym słowniku funkcjonuje? Panie Sławomirze, dzień dobry.
W całej rozciągłości
całości popieram tradycyjnie pana Stanisława. Kamyczek do ogródka, do pana redaktora. O to, że my możemy sobie teraz kupić wszystko, tylko jakim kosztem, panie redaktorze? Kraj jest zadłużony ponad 2 biliony złotych. To jest w ogóle, no, coś strasznego. Coś strasznego. I teraz wracając do Solidarności. Ja uważam, jestem młodszy od pana Stanisława i powiem szczerze, została stracona największa szansa, jaką Polska miała od czasów Solidarności, czyli po 1989 roku, panie redaktorze. Gdyby wtedy właśnie zostały odcięte naprawdę gruba kreska, ale to naprawdę, i odsunięci od władzy decydenci, którzy mają się bardzo dobrze, pan Miller, pan Cimoszewicz, w Brukseli zarabiają grube pieniądze.
No, ale wie pan, oni wygrali wybory pod koniec lat 90., wrócili do władzy jako partia lewicowa, a to zrobili, to były wybory powszechne, to nie było tak, że oni wrócili z kosmosu.
Polacy wybrali. Nie neguję, tylko kwestia, uważam, że społeczeństwo w większości przypadków zostało oszukane, że to będzie naprawdę wyprowadzone, a oni się po prostu dogadali z komunistami, część Solidarności, i naprawdę, Polska jest pięknym narodem, jesteśmy bardzo myślący, innowacyjni. Uważam, została stracona największa szansa, która nigdy się nie powtórzy. A wracając do tematu jeszcze wojny między Polakami. Polacy zostali tak podzieleni, bo jest to bardzo wygodne władzy. Obojętnie jakiej. Ja nie należałem i nigdy nie będę należał do żadnej partii, bo dla mnie w Polsce nie ma w tej chwili partii, która by była, która by mi odpowiadała. Ja jestem prostolinijny. Dla mnie, tak jak pan Stanisław powiedział, 2 plus 2 to jest 4, białe to jest białe, czarne to jest czarne. I to jest na rękę politykom. Po prostu ta wojna polsko-polska, i to się nie skończy. To się dzieje w rodzinach, w firmach. Ludzie są autowani, ci, którzy mają inne zdanie. Do przeciwników nie przemawia argumenty, twarde fakty. Jeżeli są, i tutaj nie mówię ani w jedną stronę, ani w drugą, tylko obojętnie którzy. To są fanatycy. Większość teraz
Panie Sławku,
ludzi popierających
jedną i drugą. Czy mamy dystans do polityków, panie Sławku? Czy jesteśmy w stanie na przykład, powiedzmy, bo jak pan powiedział, że nie jest pan zwolennikiem żadnej partii politycznej, no ale kiedyś trzeba tę decyzję podejmować, idąc na wybory, przynajmniej raz na 4 lata parlamentarne, tak, chociażby. No i teraz jest pytanie, czy na przykład jest pan w stanie taki eksperyment myślowy zrobić? Każdy obywatel, że na przykład jest w stanie skrytykować każdą partię polityczną. Czy też jest tak, że mamy wyznawców w Polsce, takich, że oni bez względu na to, co dana partia zrobi, to oni i tak na nią zagłosują?
Dokładnie zgadzam się z panem redaktorem. Właśnie wyznawców fanatyków. I tutaj jest kwestia...
To gdzie tutaj o Solidarności możemy mówić? To jest pytanie właśnie o takie...
Nie ma, panie redaktorze, już żadnej Solidarności. Solidarności to były wielkie ideały i na tym się skończyło. Po prostu u progu przejścia w kapitalizm po prostu zostaliśmy oszukani przez ludzi, którzy byli wtedy u władzy, i część Solidarności. I tutaj nie wiem, co by musiało się stać, bo tak samo jak za PZPR-u byli na kierownicze stanowiska desygnowani mierni, wierni i bierni, to samo się dzieje teraz. Ja nie mogę zrozumieć rządzących, którzy na przykład, mając takie marki jak Orlen, energetyczne, nie potrafią zrozumieć, że jeżeli, użyję takiego słowa, jestem głąbem, ale jestem władzy, weźmy młodych menadżerów, kontrakty, rozliczmy to od zysku. Na Zachodzie tak się dzieje, proszę pana. U nas nikt, bo każdy ma w tym interes, i tylko zwiększamy deficyt i mówimy, jak to pięknie, będziemy wszystko robić, ale to jest zadłużanie kraju. Za chwilę dojdziemy do ściany
i banki, mam przykład z własnej firmy, banki mówią stop, koniec kredytowania.
No,
i
panie Sławku, wie pan, jaki Amerykanie mają dług publiczny, to dopiero się tam za głowę.
Wiem, ale to... na przykład Japonia też ma bardzo długi, duży dług publiczny, ale ma u swoich obywateli, a my jednak te obligacje sprzedajemy zagranicznym podmiotom.
Panie Sławku,
powiem smutno, nie ma perspektyw, ta wojna polsko-polska będzie trwała. Nie wiem, musi nastąpić jakiś, kurczę...
To jest pytanie, czy młode pokolenie rzeczywiście wojnę polsko-polską zaakceptuje, bo pokolenie się powoli zmienia.
Powiem panu, jest dobra wiadomość. No. Przed wyborami teraz na prezydenta jestem gdzieś w firmie i rozmawiamy ze znajomą. Młodzi ludzie, i to wykształceni ludzie, zakładają sobie fora i zaczynają myśleć. Oni sobie rozpisują... kto na przykład gospodarczo podniósł ten kraj, kto mówi, że coś, oczywiście będzie rozliczanie, ale jest mała szansa.
Czyli tak racjonalnie podchodzą troszkę, mówi pan. Pozdrawiam panie Sławku, bo patrzę na zegar za kwadrans 13, tak nam się dobrze rozmawia. Panie Dariuszu, witam, dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektorze, tak się podłączyłem teraz, bo słucham, że rozmawiacie państwo o Solidarności, tak? O naszym temat. Więc ja jestem rocznikiem 70. Ja jeszcze pamiętam lata 70., 80. Pamiętam to, jak staliśmy w kolejce za kawą, za cukrem, za papierem. Jakoś wszyscy, czy byliśmy po jednej, czy po drugiej stronie, mogliśmy się dogadać. Ale panie rektorze, przyszedł taki gnom, który po prostu nas w latach 90. 2000 skłócił nas Polaków. W tej chwili to nawet rodziny ze sobą nie rozmawiają. Skończyła się ta nasza solidarność przez tego człowieka i mam nadzieję wrócimy znowu, jeżeli ci poprzedni, którzy niszczyli tą Polskę, tak, bo wiemy dokładnie, ile pieniędzy zdefraudowali Orlen, CPK, inne, Ostrołęka, tak, to były miliardy, no to trzeba po prostu rozliczyć, to wtedy wróci normalność, tak, bo my ludzie, którzy ciężko pracujemy, czekamy na te rozliczenia, bo dla nas milion czy dwa, to musimy pracować nie tylko my, ale nasze dzieci, żeby te pieniądze zarobić i wracając jeszcze do komuny, do tej solidarności, która powstała, no nie było czegoś takiego, tak, ale przyszedł jeden człowiek, który po prostu zniszczył to wszystko i musi być po prostu ta poprzednia władza, która niszczyła, biła kobiety, pałowała, wprowadzała jakąś totalitarny, ciężko to określić, co było, tak? Ale po prostu jeżeli nie będzie rozliczona do cna, my nadal będziemy wszyscy skłóceni. Musi po prostu naród zobaczyć, muszą te media, także i wy, pokazywać, co było, ile pieniędzy zostało ukradzione z naszych podatków. Więc
panie Dariuszu, ale to już
wtedy,
od 30
panie redaktorze,
lat,
wróci.
40 prawie ten
panie
temat.
Panie redaktorze, dobrze ten temat, ale my nie byliśmy tak skłóceni, ale przyszedł ten gnom i nas skłócił, Polaków, rodziny, tak? Nastawia jednych na drugich.
Panie
to
Dariuszu.
Musi po prostu zniknąć, żeby nastała z powrotem solidarność, panie redaktorze.
I tutaj postawimy, panie Dariuszu, kropkę, bo każdy sobie pomyśli, o jakiego gnoma miał pan Dariusz na myśli po swojemu. Pani Bogusiu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Chyba będę najstarszą osobą, która tu zabierze głos.
Nie sądzę, pani Boguś.
Tak?
Pani jest młoda przecież.
Ja mam 27, oczywiście, młoda duchem. Ja mam 27 lat, gdy weszła Solidarność. Byłam młodą mamą, mój syn miał roczek. I powiem szczerze, wszyscy się cieszyliśmy, bo mieliśmy dość szarżyzny. I cóż zostało tej Solidarności Polaków? Niewiele teraz. Ja się tylko cieszę z tego, że z mojej rodziny nie jesteśmy skłóceni. Mamy wiele poglądów, ale jakoś tak rodzina to rodzina. Trzeba umieć oddzielić sobie. Solidarność, proszę pana. Pojechałam w 2000 roku na wycieczkę do Pragi Czeskiej. U nas wtedy zaczął się wyścig szczurów. Wtedy kobiety starsze zwalniano na gminie. Kwitła żebranina na ulicach. Gdy ja zobaczyłam Pragę uśmiechniętych prażan, żadnego żebraka nie spotkałam. Jak szliśmy mostem Karola, to nas studenci zaczepiali, mówiąc, ej, turystka, daj drobnego. Zazdrościłam Czechom. Jak oni to zrobili? Można. U nas nadal tak jest, że mamy wielu bezdomnych. Gdy z kolei zaczęliśmy pomagać Ukraińcom, zapomnieliśmy o swoich. I cóż się teraz dzieje? Kłócimy się. Pytam się, sądziłam, że nowy pan prezydent jakoś to wszystko spróbuje zjednoczyć. Okazuje się, że nie, że nie. Nie wiem, na czym zależy politykom, ale na pewno nie na dobru naszych dzieci i nas. I tyle.
Bardzo dziękuję za ten telefon, pani Bogusiu. Pozdrawiam serdecznie. Na koniec, proszę państwa, to, o czym trochę państwo też mówili. Czy potrafimy na imieninach ze sobą rozmawiać? Czy też jest tak, że jeśli wejdzie polityka, to emocje podnoszą ciśnienie i, jak to się mówi, te siekiery latają w powietrzu? Jeszcze raz profesor Przemysław Rotengruber.
Nie tylko jesteśmy przesiąknięci sporem politycznym, ale co gorsza, jesteśmy nim przesiąknięci w sposób niemerytoryczny, wybitnie emocjonalny. To znaczy każdy z nas pokłada, może statystycznie każdy z nas, bo niektórzy łapią dystans do wszystkiego, co dzieje się w życiu politycznym, ale przeciętny Polak nie tyle wie, co dzieje się w świecie polityki, ile wierzy określonemu przywódcy albo określonemu ugrupowaniu politycznemu. I ta wiara, rzec bym już na ślepa, jest tu największym problemem, dlatego że te wszystkie dyskusje, które rozpoczynamy przy stole rodzinnym albo wszystko jedno z przyjaciółmi, które niemal od razu nas dzielą, mają wspólny mankament polegający na tym, że tam nie ma miejsca na rzeczowość. Nie rozmawiamy w odniesieniu do sprawy, do argumentów, które uzasadniałyby określony wniosek. Spieramy się tylko o to, komu wierzyć. A rzecz polega na tym, że my jako społeczeństwo obywatelskie nie mamy wierzyć, zwłaszcza ślepo wierzyć politykom, tylko mamy patrzeć im na ręce. Niestety albo się tego oduczyliśmy, albo, czego się obawiam, nigdy nie nauczyliśmy się jako społeczeństwo życzeniowo, tylko obywatelskie.
Profesor Przemysław Rotengruber z Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Ja bym jeszcze z państwem chętnie porozmawiał, bo państwo ciągle dzwonią, ale niestety audycja w środku dnia dobiegła końca. Myślę, że tych refleksji było całkiem sporo. Też wyczuwałem w państwa telefonach to, że no, mają państwo różne poglądy polityczne. To jednak potrafiło sprawić, że kulturalnie przez te 40 minut ze sobą porozmawialiśmy. Trochę się może spieraliśmy, trochę nie, ale w każdym razie jednak o tej Polsce da się rozmawiać. I to jest pocieszające. Myślę, że taki wentyl bezpieczeństwa każdy powinien mieć, że kiedy za bardzo chyba się spieramy na temat polityki, to powinniśmy taki wentyl włączać i trochę jednak odpuszczać, bo politycy to politycy, prawda? Zresztą to państwo sami mówili. A my jesteśmy ludźmi, powinniśmy ze sobą żyć, powinniśmy ze sobą rozmawiać normalnie, bez jakiegoś urazu, jakiegoś... No tak przynajmniej bym chciał, żeby tak solidarność wyglądała w dzisiejszych czasach. Mimo, że wtedy jeszcze byłem takim maluchem, który powiedzmy nie wiedział, co się dzieje tak naprawdę. Dziękuję państwu bardzo. Łukasz Kurzawski zrealizował, Wojciech Chmielewski dla państwa poprowadził. W środku dnia do usłyszenia.